Silva Rerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy.
No dziś tak wakacyjnie chyba będzie. Ja prawdę mówiąc nie wiem, bo mówiłeś, że coś chcesz powiedzieć, co jest związane z epoką, ale być może jest związane być może z obecnymi czasy. No zawiłe to, ale no wyjaśnij.
Tak, tak. Do dzisiaj mamy pewne w życiu społecznym, politycznym pewne takie bardzo, bardzo dalekie konsekwencje tego, co się wtedy w XVIII wieku zaczęło. Myślę tutaj o najważniejszych i do dzisiaj przecież nadawanych i funkcjonujących odznaczeniach państwowych. Poczynając od Orderu Orła Białego przez no, ten bardzo ceniony wojskowy Order Virtuti Militari. Było ich więcej, ja zaraz o nich powiem, no nie wszystkie jakby przetrwały do naszych czasów. Tylko tutaj trzeba tytułem wstępu przypomnieć, mówiliśmy o tym kiedyś, dlaczego w Polsce wcześniej, przed XVIII wiekiem, w ogóle czegoś takiego jak ordery, odznaczenia państwowe w ogóle nie było? To się zaczęło w innych krajach już wcześniej. To nie jest tak, że nikt nie wpadł na taki prosty pomysł, tak, że za różne zasługi można wręczać ordery. Oczywiście w różnych krajach te ordery wręczano, one miały bardzo różny charakter. Na przykład, no przypomnę taki często wspominany przy takich okazjach order podwiązki w Anglii, tak, gdzie na jakimś balu dworskim, na dworze królewskim, w trakcie tańca damie odpadła podwiązka, no, spadła na podłogę. No i się zaczęto z niej śmiać, a król, no nie pamiętam w szczegółach, czy to była jego faworyta, czy no nie była to królowa oczywiście, podniósł tę podwiązkę i postanowił, a skoro się śmiejecie, to będziecie jeszcze dumni, kiedy będziecie ją nosili. No i ustanowił order podwiązki. Tych orderów było więcej, Złotego Runa, często odnosiły do jakichś świętych. U nas nie było. Nie było dlatego, że szlachta absolutnie nie chciała się na to zgodzić. Kiedy Jan Kazimierz już po potopie chciał stworzyć taki order Najświętszej Maryi Panny i miał być jakiś zakon kawalerów orderu Najświętszej Maryi Panny, no to szlachta absolutnie się nie zgodziła na Sejmie, bo to był jakby taki cios wymierzony w równość szlachecką, tak? Cała szlachta miała
czyli
być równa.
Cios wymierzony w równość, a nie nawiązanie do krzyżaków.
No wiesz, Matka Boska była otoczona szczególnym kultem w owym czasie w Polsce już od dawna. Tu chodziło trochę o co innego. Szlachta jak najbardziej słusznie odczytywała intencje króla, domniemywając, że jest to rodzaj przekupstwa, tak? Czyli po prostu ci panowie, którzy dostąpią zaszczytu, otrzymają ten order, no po pierwsze będą się wyróżniać. Przypominam, że to są takie czasy, kiedy te ordery się nosiło. Teraz nikt orderów przecież nie nosi. To nie jest tak, że ktoś, kto ma, no już tam nie mówię Orła Białego, no ale na przykład Polonię Restitutę i na co dzień chodzi z tym orderem w klapie. No, nikt tego nie robi. Wtedy się lubiło jak najbardziej. I ten aspekt był szalenie istotny. To są jeszcze ciągle czasy, kiedy strój niezwykle określa człowieka i sytuuje go w określonej klasie społecznej. Oczywiście dzisiaj jest kompletnie kwestia zapomniana. No, nawiasem mówiąc, jest to piękny bardzo temat. Moda a polityka, tak? Polityka a moda. Przypomnę państwu, że zarówno w różnych aktach rangi państwowej prawnych, jak i różnych aktach wydawanych przez no, na przykład bogate miasta, tak, albo panów jakichś wielkich dóbr. Bardzo ściśle określano, w co kto może się ubierać i pewne rodzaje strojów, materiałów, a nawet kolorów były zakazane dla klas niższych, czyli jakieś atłasy, złotogłowia, te takie najdroższe tkaniny, to mogły się ubierać tylko klasy wyższe. Przypomnę również państwu, bo też o tym wielokrotnie mówiliśmy, że ta polska barokowa szlachta, już nie mówiąc o magnaterii, po prostu uwielbiała biżuterię, uwielbiała. I to nie dotyczy wcale wyłącznie płci pięknej, ale jak najbardziej również płci brzydkiej. Czyli krótko mówiąc, ci nasi panowie, hetmani, wojewodowie obwieszali się biżuterią. No ona nie miała może takiego charakteru jak u pań, czyli to nie były jakieś naszyjniki, czy tam tym bardziej kolczyki w uszach, no ale to mogły być na przykład guziki w kontuszach, przypinki do czapki, przypinki takie, no za grafą, ale na przykład złote z wielkimi, bardzo cennymi kamieniami, diamentami, szafirami, taką agrafą. Z tym się spinało strój. No i tak dalej, jak ktoś chce, to znajdzie różne sposoby.
No my rozmawiamy o tym, czego nie ma w trylogii, jak sobie przypominamy Rzędziana, który różnego rodzaju guzy gromadził, prawda? I one były złote.
No tak, Konrad, bo one miały przecież wartość, tak? Tu chodziło...
To jest tak, jakby ktoś był monetami wyłożony.
Tu chodziło z jednej strony oczywiście o manifestację bogactwa, z drugiej strony to był rodzaj tezauryzacji oszczędności, tak? Czyli nie było banków, nie bardzo było gdzie to inwestować.
To było na sobie.
Miało swoją wartość. To był jeden aspekt. Król wręczając takie ordery, oczywiście równocześnie wręczałby coś określonej wartości. Mówiło się o tym, że taki order to jest wart wioski albo dwie wioski, tak? No to były naprawdę poważne pieniądze, gdyby wystawić na sprzedaż. Drugi aspekt był taki, że gdyby powstał taki zakon tych rycerzy, no to byłaby taka grupa lobbystyczna, grupa nacisku, grupa wyraźnie popierająca króla. Szlachta tego nie chciała, nigdy się na to nie godziła. No ale proszę państwa, umarł Jan III Sobieski, przyszedł August II Mocny, który mógł sobie na bardzo wiele pozwolić, a to mianowicie dlatego, że on był tak, z jednej strony był królem Polski, no i oczywiście podlegał Sejmowi, ale z drugiej strony był cały czas elektorem saskim i jako elektor saski mógł robić różne rzeczy, nie pytając o zdanie polskiego Sejmu. Ta podwójność była fatalna. Ja przypomnę, że August II Mocny wciągnął Polskę w wojnę północną, tak zwaną drugą wojnę północną, która teoretycznie była wojną między Szwecją a Rosją. Polska była krajem neutralnym. No ale co z tego, kiedy Saksonia nie była, bo Saksonia w tej wojnie udział wzięła, popierając Rosję. W związku z tym armie, a to szwedzka, a to rosyjska, spokojnie przechodziły przez terytorium teoretycznie neutralnego kraju, jakim była Rzeczpospolita, no oczywiście dokonując przeróżnych rabunków, gwałtów i tak dalej, chociaż teoretycznie myśmy w stanie wojny nie byli. Skutek był fatalny. No i on niewiele tam sobie, robiąc opinii publicznej szlacheckiej, ustanowił w roku 1705 Order Orła Białego, proszę państwa. Noszony na wstęce błękitnej, przewieszonej przez lewe ramię do prawego boku, gwiazdę orderową, niegdyś haftowaną, nosi się na lewej piersi. To wówczas było takie najwyższe absolutnie odznaczenie państwowe i taką, no nazwijmy to rangę, ten order zachował, no z pewnymi przerwami oczywiście, aż do naszych czasów.
No dobrze, ale w tamtych czasach kto mógł być kawalerem takiego orderu?
No właśnie, to jest dobre pytanie, bo kiedy order został tylko ustanowiony na samym początku, to właściwie celem politycznym Augusta II było zjednanie sobie pewnej grupy magnatów, która początkowo niechętnie spoglądała na jego wybór, ale chodziło o to, żeby ich pozyskać. No więc tam byli to Karol Stanisław Radziwiłł, Hieronim Lubomirski, Michał Kazimierz Ogiński. Były to, proszę państwa, czołowe postaci tamtych czasów. Byli to wielcy panowie, wielcy magnaci. Oczywiście bardzo chętnie przyjmowali ten order, bo posiadanie go jeszcze bardziej wyróżniało, tak? Majątek, funkcja to jedno, no a noszenie takiego orderu to drugie. W ogóle chyba wyczytałem w źródłach, że w ogóle pierwszym, proszę państwa, laureatem, no nazwijmy to, czy posiadaczem tego orderu był hetman Iwan Mazepa. Postać bardzo, bardzo ciekawa. No myślę, że w tym panteonie sławy, który Ukraińcy tworzą, oczywiście jest dla niego miejsce.
No na pewno.
Był to polski szlachcic, znaczy oczywiście z pochodzenia Rusin, to jest jasne, ale z polskimi przywilejami szlacheckimi. Był przez pewien czas krótki, zdążył być paziem, czyli jeszcze jako bardzo młody człowiek, króla, chyba właśnie tutaj do końca nie pamiętam, czy Jana Kazimierza, czy już Jana III Sobieskiego. Potem zrobił na Ukrainie oszałamiającą karierę, sięgając po najwyższy urząd, czyli tego pochodzącego z wyboru samych kozaków hetmana ukraińskiego. To był również no, taki znany awanturnik swoich czasów. Przecież przypomnę, że jest sztuka słowackiego na jego temat. No i oczywiście był bardzo znany w całej Europie. Ta historia o tym, jak to przez zdradzonego męża zostaje obnażony, nagi, przywiązany do konia i puszczony w step, no taki rodzaj właśnie kary śmierci, bo zakłada się, że ten koń go gdzie tam nie wiadomo gdzie poniesie i on już nigdy nie wróci, no ale Mazepa jakoś tam się z tych opresji potrafił uratować.
No ale ja tak ciebie słucham i sobie przypominam zupełnie inny rodzaj historii Mazepy, związany zresztą z muzyką i z fortepianem. Jedna z etiud Franciszka Liszta właśnie tak się nazywa.
No właśnie, bo on był, tak, on jako pewna postać, no taka awanturniczo-romantyczna, był znany w całej Europie, chyba, że mnie pan dokładnie, Byron chyba na jego temat poemat napisał, no była to postać znana. No i ten Mazepa dostał właśnie Order Orła Białego. Potem, proszę państwa, po oczywiście Augustie II mocnym był August III Sas, który również ten order wręczał. Wtedy zaczęto również ten order wręczać po prostu głowom koronowanym, no, czy jakimś bardzo wysokim rango przedstawicielem innych państw. Czyli tu nie rozróżniano. To mógł dostać wybitny Polak, ale to mógł dostać na przykład i dostał car Rosji Piotr I, czy król Prus Fryderyk II, czy jacyś tam rosyjscy generałowie. Za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego, no ja przypomnę, że Stanisław August w różnych okresach swojego panowania poszukiwał sprzymierzeńców po różnych stronach. Oczywiście bardzo długo opierał się na Katarzynie II. I nic dziwnego, że już nie tylko Katarzyna, ale również na przykład różni generałowie rosyjscy, Piotr Kelczetnikow, Aleksander Bibikow, kochanek i załóżnik carowy Grigorij Platiomkin. Wszyscy oni tego Orła Białego w pewnym momencie otrzymali. A także, proszę państwa, i to może dla nas zabrzmieć jako bardzo silny zgrzyt, ten order otrzymał również odpowiedzialny za rzeź mieszkańców warszawskiej Pragi u schyłku insurekcji kościuszkowskiej, czyli generał, a potem feldmarszałek Aleksander Suworow, o którym tak dużo ostatnio mówiliśmy. Nawiasem mówiąc,
rodzi się tutaj pytanie, kto mu ten order przyznał?
No oczywiście król, Stanisław August.
Za rzeź.
To było w gestii wyłącznie króla. To było
no
w gestii,
właśnie.
Nie, to było w gestii i to było pewne narzędzie dla króla, tak? Czy to pozyskiwania sobie zwolenników, czy po prostu no, nieomalże przekupywania niektórych.
No dobrze, ale przyznanie orderu za rzeź.
Nie. No to, nie. Ja nie powiedziałem, że to...
No
że,
tak, ale że, w tym kontekście to się nie, tak kojarzy.
Nie sprawdzałem dokładnie kiedy, ale przypuszczam, że on dostał wcześniej ten order Orła Białego, ale go nie pozbawiono tego orderu. Tak? O to mi chodzi, nie pozbawiono. I teraz, proszę państwa, ostatnio mówiliśmy przez parę tygodni o powstaniu kościuszkowskim zwanym insurekcją, no i o tym fatalnym jego końcu, czyli właśnie oblężeniu Warszawy i rzezi Pragi. Tam się pojawiło parę nazwisk i zdałem sobie sprawę, że wszyscy ci bohaterowie historyczni byli nosicielami Orderu Orła Białego, czyli Aleksander Suworow, ale również ksiądz Hugo Kołłątaj, jeden z przywódców insurekcji, sam Tadeusz Kościuszko, który otrzymał Order Orła Białego za swój udział w wojnie polsko-rosyjskiej 1792. Święty Klemens Hofbauer, mówiliśmy o tej postaci, wówczas redemptorysta, mieszkający w Warszawie, który po tej rzezi Pragi zasłużył się tym, że ratował dzieci ocalałe z tej rzezi, a osierocone. Przypomnę, że Klemens Hofbauer dosłownie parę lat potem po swojej śmierci został najpierw beatyfikowany, a potem kanonizowany przez Rzym i do dzisiaj no, jest świętym Kościoła katolickiego. Są jego kościoły, zwłaszcza w Austrii, bo on był z pochodzenia Austriakiem. Dodajmy do tego, że Order Orła Białego miał oczywiście biskup Wojciech Skarszewski, postać bardzo nieciekawa. To jest ten biskup, który cudem się urwał ze stryczka szubienicznego w czasie rozruchów w powstaniu kościuszkowskim. No i żeby tak do kompletu dodać, to Order Orła Białego nosił również Józef Wybicki, autor hymnu narodowego, nasz rodak z Kaszub. Aczkolwiek Wybicki dostał order już w roku 1807 za czasów księstwa warszawskiego. Od księcia warszawskiego to oczywiście jest już inna sytuacja polityczna.
Ale tak czy inaczej mamy chichot historii. Niezależnie od tego, w którym momencie ten order został przyznany, to mamy taki przykład. Suworow mordował, święty Klemens ratował.
No tak. To są takie paradoksy, tak. Oczywiście. Przy czym, proszę państwa, no tu musimy pamiętać o tym, że przyznawanie tego orderu było w gestii króla. Królowie czy monarchowie się zmieniali, czyli najpierw August I, potem August II, potem oczywiście Stanisław August Poniatowski. I o ile ten order był naprawdę wyjątkowy i elitarny za czasów dwóch Augustów, o tyle można powiedzieć, że Stanisław August Poniatowski no bardzo, ale to bardzo mocno zdewaluował jego wartość, bo on go rozdawał po prostu masowo. Potem doszedł jeszcze drugi order, order świętego Stanisława. No i oczywiście szafowano tymi orderami bardzo, bardzo mocno, o czym jeszcze, proszę państwa, powiemy. Natomiast po trzecim rozbiorze, można przeczytać w różnych opracowaniach, że po trzecim rozbiorze, czyli kiedy zniknęła wolna Polska, to zniknęły również te ordery. To nie jest prawda. Początkowo, czyli za czasów księstwa warszawskiego, czy potem Królestwa Polskiego, czyli do powstania listopadowego, jak najbardziej te ordery również Orła Białego były przyznawane, tylko nadawali je po prostu carowie, czyli najpierw Aleksander I, potem Mikołaj I. W ten sposób dostały ten order z jednej strony niektóre postaci bardzo zasłużone, na przykład Stanisław Staszic, tak? Ale z drugiej strony sam car Aleksander I odznaczył samego siebie, a także swojego brata, wielkiego księcia Konstantego. Czy też na przykład osławiony z antypolskich represji przez Mickiewicza opisany senator Nikołaj Nowosilcow, to, czy tam generałowie Dybicz, Paskiewicz, to naprawdę nie były postaci przyjazne Polsce i zasłużone dla Polski, wręcz przeciwnie. Dopiero po powstaniu listopadowym, tak, czyli po roku 1831, kiedy Polska rzeczywiście została poddana bardzo potężnym represjom carskim, ten order przestano przyznawać. Mówię cały czas o orderze Orła Białego. Natomiast order świętego Stanisława, również przyznawany mniej więcej równocześnie z orderem Orła Białego, chociaż później ustanowiony, bo order świętego Stanisława no, to już był taki autorski projekt Stanisława Augusta i przyznawano go od roku 1765. No to proszę państwa, tak się stało, że władze carskie ten order świętego Stanisława jakby przejęły. On się stał po prostu jednym z orderów Cesarstwa Rosyjskiego i był przyznawany, no aż przynajmniej do rewolucji rosyjskiej. Tak to w krótkim zarysie wyglądało. Oczywiście order został wznowiony po roku 1918, kiedy Polska odzyskała niepodległość, ale tu już bardzo, ale to bardzo ostrożnie tym orderem szafowano. Przyznawał go oczywiście prezydent, no bo jakby patrząc w takim ciągu następstw, no to głową państwa kiedyś był król, no w momencie, kiedy kraj stawał się republiką, głową państwa jest prezydent. I on tylko ma tę prerogatywę, że te ordery przyznaje. No to, proszę państwa, przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego przyznano Order Orła Białego tylko 24 obywatelom Polski. Pozostałe ordery dostały się przeróżnym głowom koronowanym, prezydentom, generałom, marszałkom z krajów ościennych. Nawiasem mówiąc, został taki order na przykład Benito Mussolini, czy inne postaci z kręgów faszystowskich Włoch, czy na przykład marszałek Pétain, wsławiony potem kolaboracją w czasie II wojny światowej. I to wtedy, proszę państwa, po raz pierwszy do tej pory, no i do tej pory do niedawna jedyny, zdarzyło się pozbawienie kogoś orderu, czyli najpierw order był przyznany, a potem dekretem również prezydenta odebrany. I proszę sobie wyobrazić, że ten order odebrano Wincentemu Witosowi, czyli no, postać ogromnie zasłużona, były premier, były przywódca bardzo ważny polskiego ruchu ludowego, ponieważ został skazany w no, takim politycznym oczywiście procesie brzeskim, no to w ramach represji zabrano mu ten order, ale potem zwrócono.
Tak czy inaczej, historia orderu nie jest taka oczywista, nie jest prosta, jest raczej bardzo zawiła, ale o tym może już za tydzień.
Zapraszamy.